Dzisiaj mam dla was słowo i taki temat, który chciałbym, żebyśmy trochę rozwinęli. Na temat święta namiotów chciałem coś powiedzieć. Może zacznę tak, jak nie powinienem. To jest takie żydowskie święto. Po angielsku Feast of Tabernacle i tam ma różne swoje inne nazwy. I teraz wiecie, to jest jedno z trzech najważniejszych świąt dla Żydów, które zaplanował dla nich Bóg, którego nie oni sobie wymyślili, ale Bóg dla nich zaplanował. Są trzy takie święta, gdzie oni mieli nakaz przyjazdu do Jerozolimy. To było święto Paschy, tak? My wiemy, że to jest Przaśników, zwane w Biblii też. My nazywamy je czasami Wielkanocą, tak? Później drugie święto, na które Żydzi mieli przyjeżdżać do Jerozolimy, to było święto tygodni, Szawłot. My to nazywamy Pięćdziesiątnicą. Tak bardzo spolszczone i taka pogańska nazwa to Zielone Święta, stąd Kościół Świątkowy. To było to. I trzecie święto namiotów, o którym mało wiemy, mało rozumiemy, ponieważ nic jeszcze takiego konkretnego, jeśli chodzi o to święto, nie wydarzyło się dla nas, którzy narodziliśmy się na nowo. Ponieważ jeżeli mamy to pierwsze święto, Paschy, to ono było świętowane przez Żydów i nakazane przez Boga, żeby świętować, na upamiętnienie czasu wyjścia z Egiptu. Nocy paskalnej, kiedy Bóg sądził bogów Egiptu, kiedy oni mazali od drzwi swoich domów krwią baranka, która była zapowiedzią baranka Bożego, Jezusa Chrystusa, który gładzi grzechy świata, kiedy przeszedł anioł śmierci, zabił wszystkich pierworodnych w Egipcie, a ocaleli wszyscy Żydzi. Później tej nocy oni wyszli, tak? I my wiemy, że na naszą Wielkanoc, na naszą Paskę został ofiarowany baranek, ten prawdziwy, który tamten był tylko cieniem tego prawdziwego. I my dzięki temu, że Jezus zmarł na krzyżu, my dzisiaj jesteśmy wolni i przeszliśmy do nowego życia. I nie jesteśmy sądzeni za nasze grzechy. Ponieważ wszystkie grzechy wziął Jezus na krzyż, tak? Jak ktoś kiedyś powiedział, że kiedy Jezus wisiał, kiedy nasze grzechy wisiały z Jezusem na krzyżu, to my wszyscy byliśmy w sercu Jezusa, okej? Okay? Więc to jest Pascha. Dlatego mamy Wielkanoc i dlatego to rozumiemy. Święta Bożego Narodzenia nie ma w Biblii. Nie jest to święto biblijne. Jest to święto wymyślone przez ludzi. Najkrótsza noc w roku. Narodziny Słońca, różne tam są pogańskie teologie na ten temat. A chrześcijanie ochrzcili to święto przez pokropienie, adaptując je do jakichś swoich celów i ogłaszając, że to Pan Jezus się wtedy narodził, a prawdopodobnie wcale nie. Ale odchodzimy od tych takich wymysłów ludzkich. Natomiast mamy drugie święto, święto Pięćdziesiątnicy, tak? 50 dni po dniu Paschy. To jest święto, kiedy święto tygodni, nazywane przez Żydów. My wiemy, że wtedy narodził się Kościół, wtedy został wylany Duch Święty. Wypełniło się to słowo, że na wszelkie ciało będzie wylany Duch Święty. I w dniu Pięćdziesiątnicy zradza się Kościół, apostoł Piotr głosi pierwsze kazanie, parę tysięcy Żydów się nawraca tego dnia, samych mężczyzn parę tysięcy. Tak? Natomiast później mamy to trzecie najważniejsze święto dla Izraelitów. To jest święto namiotów i my po prostu... I o co chodzi? Tak? Gdzie wszystkie święta żydowskie mają swoje eschatologiczne znaczenie i odniesienie do czasów, w których musi nastąpić wypełnienie się tych świąt w naszym czasie. I wiecie, ja wierzę, teraz od jakiegoś czasu ten temat świąt, święta namiotów, święto szałasów, Sukot po hebrajsku, Feast of Tabernacle po angielsku, zaczyna być coraz głośniej w świecie chrześcijańskim na temat tych świąt. Zaczęło to się od tego, że chrześcijanie zobaczyli, że Księga Zachariasza zapowiada ten czas i zapowiada, że wszystkie narody będą uczestniczyły w tym święcie. Zaraz przeczytamy to za chwilę. I to jest zapowiedź czasów, które mają nadejść, a które jeszcze się nie wypełniły. Co ciekawe, w synagogach żydowskich przez już ponad 2000 lat, bo jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, ten fragment z Księgi Zachariasza, ostatni rozdział, był czytany jako główny fragment mówiący o przyjściu Mesjasza i panowaniu Mesjasza. Więc są święta żydowskie, które wypełniły się w naszych czasach i są święta żydowskie, które jeszcze się nie wypełniły, na których wypełnienie czekamy. I teraz... Może od razu pójdźmy do tej księgi Zachariasza, później wrócimy do ksiąg Tory, które mówią, w jaki sposób mamy te święta obchodzić. Czy Żydzi mają obchodzić, tak? To zaraz to rozkminimy. Ale tutaj znajdujemy to w Księdze Zachariasza w 14 rozdziale. Może zaczniemy od tego fragmentu, który mówi o święcie namiotów. To jest końcówka tego rozdziału. Otwórzcie sobie swoje Biblię. Dzisiaj nie mamy rzutnika, więc od razu widać, kto Biblię przyniósł, proszę bardzo. Niektórzy w akcie desperacji sięgają po komórkę, w której podobno mają Biblię, ale często nie mają, albo mają tylko Nowy Testament. Dobrze, zacznijmy trochę od końca. Więc o święcie szałasów jest powiedziane w Księdze Zachariasza w 14 rozdziale od 16 wiersza. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon królowi, panu zastępów i obchodzić święto szałasów. Bardzo ciekawe. Dla tych zaś, którzy spośród rodów ziemi nie będą pielgrzymowali do Jerozolimu, aby oddać hołd królowi, panu zastępów, nie będzie deszczu. Tak? Wiecie, my mamy po prostu, my żyjemy w takim, tydzień temu mówiłem trochę o Arystotelesie, żyjemy w takim greckim rozdwojeniu. My żyjemy coś takiego. Nawróciliśmy się, wierzymy w Pana Boga, wiemy, że oczyścił nas z naszych grzechów. Jak umrzemy, będzie sąd ostateczny i będziemy z Panem. I czy to prawda? Jak zwykle coś podchwytliwego musi być, tak? Więc nie wiadomo, czy potwierdzić. Bo... No tak, to jest prawda. Tak będzie. Natomiast wiecie, Biblia to przedstawia troszkę w inny sposób wszystko, co ma się wydarzyć. Ponieważ Biblia, gdybyśmy ją studiowali i przynosili ze sobą do zboru i w domu ją też czytali, to byśmy zobaczyli, że ta perspektywa, ona jest bardzo bogata i roztacza się tu i teraz dla nas na ziemi. W Bogu nie ma takiego podziału jak na ciało, ducha, duszę, śmiertelne, doczesne. W Bogu człowiek nigdy nie jest podzielony. Bóg nigdy nie mówi w Biblii: kocham twoje serce, nienawidzę twoje ciało. Bóg nigdy tak nie mówi. Ja wiem, że teraz jak to mówię, to trzeba pewien bój duchowy z warowniami, które są ukształtowane w naszych umysłach na skutek edukacji religijnej i nie tylko cywilizacyjnej, którą przeszliśmy w wyniku tego, że funkcjonujemy w pewnym obszarze filozoficznym i w pewnym obszarze idei. Więc kiedy czytamy Biblię, to nie ma podziału. Jest po prostu człowiek, jest jego życie, jest jego ziemia, jest jego przyszłość. Alleluja! I wszystko, co miało miejsce na ziemi, będzie miało swoją kontynuację. I Bóg nie mówi, że pewnego dnia nas po prostu tylko tak wyciągnie z ciał, przetransportuje, jak w tym transporterze w filmie Star Trek, do nowego wymiaru. Nie, Biblia mówi, że przyjdzie nowe niebo i nowa ziemia i będzie Boże panowanie na ziemi. I wiecie, co ciekawe jest to, że mnóstwo fragmentów z Biblii ciągle nie wypełniło się na ziemi. Tutaj! Okej? Okay? I to jest między innymi o tym, o czym tutaj jest mowa. Czasami, ja trochę chaotycznie mówię. Zgadzacie się? Ale może tak musi być. Może tak musi być, żebyśmy się wsłuchali. Dobra. Ja byłem przeziębiony cały tydzień, musicie mi zrozumieć. W ogóle nie lubię takich świadectw, jak Ala mówiła. Facet poszedł na operację na otwartym sercu, po 10 dniach wyszedł, dzisiaj pacjentów przyjmuje. Ja przyszedłem na zwykłą przepuklinkę, powiedzieli, że po 3 dniach wyjdę, wyszedłem po 3 tygodniach, chodziłem z drenem przez 5 tygodni, nie kąpałem się na urlopie w Chorwacji, bo nie mogłem wejść do wody i do dzisiaj mnie boli.
Mogę pomodlić?
Trzeba by. Trzeba pomodlić. Dobrze, okej. Okay. Miałem tydzień, chorowałem. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, wracamy do tego. Więc teraz wiecie, mamy ten fragment z Księgi Zachariasza, który czytają Żydzi. Czasami chrześcijanie mówią, dlaczego Żydzi się nie nawracają, skoro tyle proroctw się wypełniło w osobie Jezusa Chrystusa i to wszystko jest opisane w Ewangelii Mateusza i w innych Ewangeliach. Przecież jakby czytali, to by widzieli. Wiecie dlaczego? Powód jest bardzo prosty, dlaczego nie wierzą, że Jezus jest tym Mesjaszem. Ponieważ Jezus wypełnił tylko część proroctw, które miał wypełnić, a część dopiero wypełni. Jedno z takich proroctw, nie będę teraz sięgał do Biblii, mówi o tym, że pewnego dnia przekują miecze na lemiesze i nie będą już dłużej uczyć się sztuki wojennej. Ale wszyscy będą żyć w przyjaźni i w miłości. Żydzi patrzą na chrześcijan i mówią, tak naprawdę to wy nas nauczyliście, jak się tłuc. Bo wy, narody chrześcijańskie, żeście przez 2000 prowadzili wojny ze sobą, wyżynając się, napadając i mordując. Pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, to były wojny prowadzone chrześcijan z chrześcijanami, z punktu widzenia Żydów. Tak? I teraz oni patrzą na to wszystko i mówią, ciężko w to uwierzyć. Kiedy dodamy wszystkie proroctwa, albo wyjmiemy tylko proroctwa dotyczące Mesjasza, to widzimy, że mnóstwo się ich nie wypełniło. Na przykład to, co teraz przeczytałem, nie wypełniło się. Nie było czegoś takiego, żeby wszystkie narody oblegały święte miasto, Jerozolimę, czy Izrael, toczyły z nim wojnę, żeby przyszedł Pan, zdmuchnął ich tchnieniem swoich ust, rozsądził ich i ustanowił swoje tysiącletnie królestwo, w którym On panuje i włada laską żelazną nad narodami. Czegoś takiego nie było. Czyli oczywiście zideologizowani, zindoktrynowani przez Helladę chrześcijanie mówią, ale to w duchu się wypełniło. Jakiś po prostu ucieczka w ciało astralne, jakąś koncepcję, która tłumaczy wszystko. Wiecie, to nie jest prawda. Jest prawda, że słowo musi się wypełnić i Pan Jezus, kiedy był na ziemi, powiedział, że ani kreska nie przeminie z tego słowa, które On mówi, dopóki się wszystko nie wypełni. I teraz tutaj czytamy, że nastanie dzień, kiedy Bóg rozliczy się z wszystkimi narodami i wtedy będzie coś ciekawego, a mianowicie wszystkie narody będą obchodziły święto szałasów. Dlaczego? Ponieważ to święto jest związane z powrotem Mesjasza na ziemię i z Jego rządami nad całą ziemią, a to dopiero nadchodzi. Kiedy to nadejdzie i On zostanie ustanowiony królem, to wtedy wszyscy będą świętować to ustanowienie, wszystkie narody. Czy będą chcieli, czy nie będą chcieli. I będą mieli wybór, bo tu jest powiedziane, że ci, którzy nie będą chcieli świętować, to po prostu nie będzie, będzie susza w ich krainie. Taka kara spadnie na Egipt i taka kara spadnie na wszystkie narody, które nie pielgrzymują, aby obchodzić święto szałasów. W owym dniu będzie na dzwoneczkach koni napis poświęcony Panu, a garnków w domu Pana będzie jak czasz ofiarnych przed ołtarzem, a każdy garnek w Jerozolimie i w Judzie będzie poświęcony Panu zastępów, także wszyscy, którzy przyjdą składać ofiary, będą je brali i będą w nich gotowali mięso ofiarne, a w owym dniu już nie będzie handlarza w domu Pana zastępów. Więc jest mowa, że to będzie czas, gdzie wszyscy będą oddzieleni dla Pana. My, o nas jest mowa, że my jesteśmy naczyniami, w których mieszka Duch Święty. Tak? Jest powiedziane, że każdy garnek będzie służył temu, żeby oddawać Bogu cześć. Tak? Każde naczynie. Natomiast teraz ten rozdział zaczyna się od takich słów. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będzie dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. I zbiorę wszystkie narody do walki w Jerozolimie. To jest Zachariasza 14:2. Miasto będzie zajęte, dom spolądrowany, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz reszta ludności nie będzie usunięta z miasta. Pół miasta. Potem wyruszy Pan i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jerozolimy od wschodu. Także Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi pagórkami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Ezel. A będziecie uciekać tak, jak uciekacie przed trzęsieniem, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasie Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan Bóg, a z Nim wszyscy święci. To jest ten fragment z końcówki 5 rozdziału stał się taki jednym z kluczowych fragmentów dla takiej sekty żydowskiej, która bardzo oczekiwała Mesjasza. Oni żyli w okolicach Kumram. Nazywali siebie synami światłości i uważali, że kiedy Mesjasz przyjdzie, to tych, którzy są czyści, oddzieleni dla Pana, powoła do tego, żeby walczyli w Jego armii. I oni wiedzą, że kiedy Pan powróci, to z Nim powrócą wszyscy Jego święci, żeby walczyć. Tak? No to tylko taka dygresja. W owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. A będzie tylko jeden ciągły dzień, zna go Pan. Nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jerozolimu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie. I tak będzie w lecie i w zimę. i będzie Pan królem całej ziemi. Powiedzmy całej ziemi.
Całej ziemi.
W dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie Jego imię. Cały kraj będzie przemieniony w równinę. Nie będzie klątwy. Pan dotknie plagą wszystkie ludy. Teraz już przeskakuję. Spadnie na wszystkich wielka trwoga i później dochodzimy do święta szałasów, które będzie świętowane przez wszystkie narody. I teraz wiecie, kiedy w ostatnich czasach chrześcijanie wrócili do tego fragmentu, zaczęli się zastanawiać, że zaraz jest jakaś nasza rola, nas wierzących, którzy my wierzymy, że Mesjasz przyszedł już raz i wierzymy, że przyjdzie drugi raz. I to jest po prostu podstawowe, jedno z podstawowych wyznań wiary chrześcijańskiej przez wieki. I wszystkie kościoły wyznają to w swoim credo, że pewnego dnia Pan powróci. Wszystkie kościoły, nawet te, które się wydawało, że już nic nie wierzą, to wyznają, że wierzą, że Pan powróci. Nawiasem mówiąc, dzisiaj rano czytałem list jakiegoś profesora jakiegoś uniwersytetu islamskiego, który napisał list do papieża Franciszka, żeby się ustosunkował na temat powtórnego powrotu Jezusa, ponieważ jest problem z Jerozolimą. I że to prawda, że Jezus będzie nad całą Jerozolimą rządził. Ja po prostu... Ja przeczytałem to, jest przetłumaczone na język polski i się zastanawiałem, czy ten profesor naprawdę istnieje i że ten list naprawdę został napisany, ale wygląda, że tak, że kopie tego listu zostały do ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, pani Ashton, też wysłane, żeby sobie pomyślała nad tymi sprawami. To jest ciekawe. Coś się dzieje, coś jest na rzeczy. Dobrze, chrześcijanie zaczęli myśleć, co jest w takim razie z tym powtórnym powrotem Jezusa na ziemię, tak? O co chodzi? Wiecie, ja wiesz, że my jako chrześcijanie, pierwszy Kościół śpiewał, ale ja poplątany jestem dzisiaj. Musicie naprawdę uważnie słuchać. Kościół śpiewał, poplątany jestem, nie. Kościół śpiewał, przyjdź Panie Jezu. Maranata, przyjdź Panie Jezu. W pierwszym kościele, Kościół pierwszy, pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie, pierwsi. Co się ze mną dzieje? Śpiewał, przyjdź Panie Jezu. W nim była oblubieńcza miłość do oblubieńca. My dzisiaj żyjemy tak, jakbyśmy mieli tutaj na wieki zostać, albo tylko przetrwać i być zaopatrzeni, mieć sukces i życie wieczne mieć z Nim. A pierwszy Kościół śpiewał, przyjdź Panie Jezu, powróć. Powiedziałeś, że wrócisz. Powiedziałeś, że wróci Twoje Królestwo. Kazałeś się modlić, przyjdź Królestwo Twoje. I pierwszy Kościół śpiewał, przyjdź Panie Jezu. I był owładnięty oblubieńczą miłością. Oblubienica wołała swojego oblubieńca. Eklezja, rodzaj żeński, oblubieniec, rodzaj męski. I tak Kościół śpiewał. Czy my dzisiaj tak śpiewamy? Czy my dzisiaj jesteśmy gotowi na to, żeby powrócić do świętowania święta namiotów i do wzywania tego, który przychodzi jako zbawiciel, zaopatrzyciel, jako ratunek, jako lekarz. Z powrotem, żeby objąć ziemię we władanie. Chrześcijanie piszą książki na temat czasów ostatecznych. Uciski, nieuciski, pochwycenia. Intryguje ich to, próbują zebrać to w całość. Wiecie, ja myślę, że jest coś więcej ponad te spekulacje eschatologiczne. Ponad wszystkimi spekulacjami eschatologicznymi powinna być miłość Kościoła do Boga, który powraca w chwale na ziemię. Dlatego wierzę, że powrót do święta namiotów jest tak bardzo ważny. Parę lat temu Jurek Rycharski z Kalisza przeczytał to słowo i po prostu go zatkało. Zaczął jeździć po pastorach po całej Polsce i mówić, musimy zacząć jeździć na święto namiotu, ponieważ Bóg ma przeznaczenie dla naszego narodu. I był po prostu przez jednych totalnie atakowany aż do dnia dzisiejszego. Co to jest zakon Mojżesza to jest? My jesteśmy chrześcijanie, nie będziemy świąt żydowskich obchodzić. Tak. Inni mówili, ale to jest zapowiedź czasów eschatologicznych. To po powrocie Chrystusa dopiero będziemy jeździć na święto namiotów do Jerozolimy. Inni mówili. Ale Jurek powiedział, wierzę, że coś musimy zrobić, ponieważ coś się wydarzy za naszych dni. Coś się wydarzy za dni naszego życia. Wiecie, ja w to mocno wierzę. Jak nie za mojego, to za moich dzieci, ale to już jest jakkolwiek tuż, tuż. I wiecie, pierwszy Kościół żył z taką myślą. My dzisiaj jesteśmy wycięci z tego. My dzisiaj żyjemy w zupełnie innym obszarze. My myślimy tak. Pan Jezus powiedział, wkrótce wraca. No to Jego wkrótce już 2000 lat. Tak? I my po prostu żyjemy w takim miejscu, że nie, to trzeba być mądrym, nie dajmy się zwariować i tak dalej. A wiecie, ciekawe jest, że wszyscy apostołowie oczekiwali rychłego powrotu Pana Jezusa. Listy apostolskie o tym piszą, które są fundamentem naszej wiary. Oni wszyscy mówili, że to jest już tuż, tuż. Apostoł Jan mówi, to jest ostatnia godzina. Ja myślę, że my powinniśmy być na nowo napełnieni bojaźnią Bożą. Bo jeżeli ostatnia godzina była dla Jana, to dla nas to już nawet nie są sekundy. To, co nam zostało. Ktoś kiedyś taką zrobił animację historii Europy na mapach. Taka animacja, ona chodzi w internecie. 3 minuty trwa. Historia Europy. I królestwa się powiększają, zmniejszają. Fajnie widać przez 300 lat, czy tam coś około Polskę, Jagiellonów po prostu. I tak chciałoby się, żeby w tym momencie zacięło się ten filmik. I to jest 3 minuty, jak to się rozwija. I się składa, jak powstają imperia, jak upadają. Wiesz, jeżeli dla Jana to była ostatnia godzina, to dla nas są ostatnie sekundy. Ale wiesz, ja myślę, że my wszyscy powinniśmy wrócić do... pójść w inną stronę, nie w taką adwentystyczną, że biada, nadchodzi, niech każdy będzie gotowy. Chociaż też. Bo to jest jeden z elementów. Bo różnorodność jest źródłem tworzenia pełni. Ale coś więcej. A mianowicie coś takiego, że chwała Boża chce się objawić, że moc Boża chce się objawić, że Boże panowanie nad narodami, że Bóg chce dla Ewangelii pozyskać wszystkie narody i Bóg chce zbawić swój naród wybrany i do nich dotrzeć z Ewangelią. Powiedziałem o Jurku Rycharskim. Dobrze. Teraz powiem o innym człowieku. Jest taki, w Jerozolimie mieszka Jan Willem van der Hoven. On jest jednym z założycieli w Izraelu ambasady chrześcijańskiej. Jak wiecie, Izrael powstał, a może nie wiecie, może trzeba by całą historię przerobić, ale nowożytną dzisiejszego państwa Izrael. Ale powiedzmy tak, Pan Jezus powiedział, że kiedy zobaczycie, że drzewo oliwne rozwija swoje listki, to wiedzcie, że blisko jest koniec. Pan Jezus też powiedział, że Jerozolima będzie deptana nogami pogan, aż się dopełni czas pogan. Mamy 2 fragmenty, tylko takie rzucam z myśli. My dzisiaj widzimy, że Izrael powrócił po 2000 lat do swojej ziemi. Izrael jest drzewem oliwnym, tak konsekwentnie jest w Biblii nazywane. I rozwinął swoje listki. To nie jest pełnia, bo nie ma tam Mesjasza. Nie ma nawrócenia tego narodu do Boga. Część tego narodu po Holokauście, duża część w ogóle nie wierzy w Boga. Ma swoją tożsamość umieszczoną narodową. Uważają się, że są Żydami, ale do Boga mają olbrzymi dystans. Są zranieni przez inne narody. Ale wiecie, to drzewo wypuszcza już pączki. Już zieleni się świeżymi listkami. Druga rzecz jest taka, że czasy pogan przeminęły, przynajmniej w jakiejś części, ponieważ Jerozolima już nie jest deptana nogami pogan. W ogóle to słowo pogan to jest słowo narodów, etnos po grecku. Czyli czasy narodów w Jerozolimie przemijają. Wiecie, kiedy Jerozolima została po wojnie 6-dniowej odbita przez Żydów z powrotem, bo od czasu niepodległości zachodnia już była do nich, ale kończyła się na końcówce ulicy Jaffa, tuż przed murami Starego Miasta, więc całą swoją nowożytną stolicę, Kneset, muzea, parlament, budynki rządowe zostały zbudowane w zachodniej części Jerozolimy, która była budowana przez Turków Osmańskich przed I wojną światową. Kurczę, no po prostu... Słuchajcie, zostańmy tutaj na cały tydzień, ja wam wszystko powiem. Dobra. No, natomiast po wojnie 6-dniowej Żydzi odbili Jerozolimę i żydowscy żołnierze modlili się pod ścianą zachodnią. Niektórzy weszli na wzgórze świątynne. Są nagrania archiwalne żołnierzy, którzy podają sobie informacje, gdzie są. I żołnierze płaczą, przekazując swojemu dowódcy informacje, że są pod ścianą zachodnią. Ryczą. Rozumiesz, bo to jest po prostu, no nie wiem. My mamy powstanie warszawskie, tak? Gdzie... Poczujcie to trochę, tak? I wiecie, i teraz czasy pogan. I teraz, kiedy Żydzi zdobyli Jerozolimę, to została wydana rezolucja przez Narody Zjednoczone. Wszystkie narody się zbuntowały i powiedziały, że nie, Jerozolima to jest państwo, miasto uniwersalne, ono należy do wielu religii, wiele religii mają swój początek. Nie możemy uznać, że to miasto będzie stolicą Izraela. A Izrael przegłosował w Knesecie ustawę i powiedział, że Jerozolima będzie stolicą Izraela na wieki. Bo taki jest Boży plan i taki jest zapowiedziany w Biblii. I wtedy, wiecie, ambasady, które nawet były umiejscowione w tym momencie w Jerozolimie, przeniosły się do Tel Awiwu na znak protestu. I w tym momencie jest taki właśnie człowiek, o którym wam mówiłem, Jan Willem van der Hoven, z pewną grupą ludzi postanowił założyć ambasadę chrześcijańską w Jerozolimie i zaproklamować, że chrześcijanie, którzy wierzą, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, wierzą, że Jerozolima jest miastem Izraela i że jest stolicą wielkiego króla, króla żydowskiego, króla Żydów. Jest miastem Boga Żydów. Nie, naprawdę, musielibyśmy to zostać naprawdę na 2 tygodnie. Ja wam wszystko powiedział, bo mieliśmy teraz warsztaty z powrotu do korzeni żydowskich dla nas chrześcijan na obozie na Wiatrakach. I wiecie, to jest niesamowite, że my nie zanosimy Żydom, głosząc im Ewangelię, naszego Boga. To my jesteśmy im wdzięczni za ich Boga, którego my przyjęliśmy. Taka jest kolejność. A my dzisiaj, jeżeli idziemy do nich, to przypominamy im o ich Bogu, którego może niektórzy opuścili, ale nie wszyscy. I teraz wiecie, i teraz ten Jan Willem van der Hoven, on przyjeżdżał do nas, jak byłem pastorem jeszcze tam, zaczynałem być pastorem 20 lat temu, do Warszawy, kilka razy był. Oni organizują w Święta Namiotów Marsz Narodów przez całą Jerozolimę, gdzie narody idą ze swoimi sztandarami, z wypisanymi napisami, że błogosławią Jerozolimę. Ja 4 lata temu byłem na tym marszu. I to było niesamowite, wiesz, jak idzie marsz, idzie grupa polska i na przykład jest napis, jest flaga, jest napis chrześcijanie z Kielc błogosławią Izrael. Wiecie, Kielce, tak? To był ten pogrom i te historie, wiesz. I te napisy są na polskich flagach, na przykład po hebrajsku. Coś się dzieje w powietrzu, tak? Ale wiecie, też to święto było od samego początku zaplanowane, że będzie świętem dla wszystkich narodów. Teraz dobra, pójdziemy teraz, może się trochę chaosu ogarnie, ale teraz pójdziemy do 5 Mojżeszowej, jak to święto zostało w prawie Mojżesza ustanowione. 5 Mojżeszowa 16:13. Ja wiesz, że my po prostu dotykamy czegoś bardzo realnego. Naprawdę. Mimo, że może jestem dzisiaj taki niepozbierany i po chorobie, ale wiesz, że to jest coś ważnego. W 5 Mojżeszowej 16:13 czytamy tak. Święto szałasów będziesz obchodził przez 7 dni. Przez wszystkie lata istnienia, wieki istnienia Izraela, to jest 7-dniowe święto, trwające 7 dni. Ono jest na jesieni, jest w innych księgach mojżeszowych, w księdze kapłańskiej jest powiedziane, którego miesiąca, którego dnia powinno się zaczynać. Tutaj jest powiedziane, gdy zbierzesz plon ze swego gumna i ze swojej tłoczni. Czyli jest to po zbiorach, właśnie na jesieni, w październiku, według naszego kalendarza rzymskiego, tak? Następuje to święto. I teraz jest powiedziane, będziesz się weselił w to swoje święto, ty i twój syn, i twoja córka, i twój sługa, i twoja służebnica, oraz lewita, i co? I obcy przybysz. Wiecie, w ogóle święta. Może jeszcze teraz zacznę od początku, tak jak powinienem zaczynać i będę przez całe kazanie zaczynał od początku. To święta nie są to nie są święta żydowskie. Tak? One nigdy nie są nazwane w Biblii świętami żydowskimi. Te święta wszędzie są nazwane, że to jest święto Pana. To są święta Pana i Pan mówi, to jest moje święto. A ten czas jest nazwany świętym, to znaczy oddzielonym, bo jest czasem oddzielonym dlatego, żeby pamiętać o Panu. Więc święta nie były ustanowione w pierwszej kolejności dla ludzi, ale w drugiej kolejności dla ludzi. W pierwszej kolejności to był wyznaczony czas, który Pan wyznaczał i to jest Jego święto, tak? My mamy urodziny, tak? Ja mam urodziny, to jest moje święto. Czy to jest święto Pana? Pana Marka. Ale nie jest to święto Pana, tak? Pana Boga. My mamy wiele naszych świąt, możemy mieć wiele uroczystości. One nie są tak ważne. Możemy wyznaczać rocznice odzyskania niepodległości, święto Konstytucji, Matki Boskiej Królowej Polski. Możemy różne święta wyznaczać sobie. Ale są w Biblii święta, które Pan nazywa, że to są Jego święta, ku Jego czci, oddzielone dla Niego. To jest pierwsza rzecz. Musimy o tym pamiętać za każdym razem, kiedy czytamy święta i mówimy sobie, aj, te żydowskie święta i te ich obrzędy i te ich obyczaje. Gdzie te wszystkie ich obyczaje, te wszystkie święta są bardzo ważne dla nas. Co tutaj czytamy? Że w to święto co będziesz robił? 14 wiersz. Ci, co mają Biblię.
Będziesz się weselił.
A, czyli jednak masz Stary Testament, Kasia, w komórce, dobrze. Będziesz się weselił. No wiecie, to jest coś, co my musimy odzyskać dla nas chrześcijan. Będziesz się weselił. To jest przykazanie. Przyjeżdża do nas taki, do Polski, taki Żyd od paru lat, Dan Gruber się nazywa. To jest bardzo smutny człowiek. Wiele przeżył w swoim życiu, wiele zranień, dużo doświadczył, bardzo mądry. Książkę jego sprzedajemy tutaj, nie wiem czy jeszcze jest, ale czas już sprzedawaliśmy. Ja mam taki problem, że on ma problem z ewangelicznymi chrześcijanami, ponieważ był pastorem zborów bożych w Stanach przez wiele lat. Wiele oberwał za to, że uważa się nadal za Żyda. Nie chce już szynki. Tak tylko na skróty mówię, ale wiele się wycierpiał. Dzisiaj uważa, że jest głębia w słowie, jest głębia w życiu z Bogiem. I taki jest troszeczkę smutny. Jurek Rycharski mówi, że rozmawiał z nim. Do mnie zadzwonił i mówi, Marek, musimy jakieś wersety na tego Dana znaleźć. Wiecie, jak zaczęliśmy czytać Torę z Jurkiem i się wymieniać mailami, się okazało, że możemy go tak solidnie napomnieć Torą. Wiecie, i on już się zaczął uśmiechać, jak nas spotyka. Wiecie, bo on odszedł w wyniku zranień, on odszedł od Keep Smiling. Mówi, ci płytcy chrześcijanie z zębami na wierzchu, to mnie piana bierze. Ale teraz my przyszliśmy do niego z innej strony i mówimy, stary, tutaj w Torze jest napisane, że masz się weselić. Tam przy okazji innych świąt jeszcze jest powiedziane, że ten, kto w święta nie będzie się weselił, będzie wygubiony pośród swego ludu. Więc teraz słuchajcie, i teraz zobaczcie, i teraz tak, dla nas, zhelenizowanych chrześcijan, to jest problem, bo my mamy tak. Jak się będę cieszył, to się będę cieszył. Jak mi tu zadrga i podskoczy, to się będę śmiał. I my czekamy albo w ten sposób, że tu gdzieś z wnętrza coś nam nie owładnie, będzie jakiś powód do radości i to wystrzeli z nas i porwie. Wiecie, i to w związku z tym, że to jest źródło w tym jest w helenizmie, w filozofii, to jest bardzo nieprawdziwe. Ponieważ takie coś się nigdy nie wydarzy, jeżeli ty nie zdecydujesz, żeby się wydarzyło. Wtedy chrześcijanie mówią, ja mam głęboką radość. Duchowo. Bo to, co duchowe, to nie cielesne. I to jest wewnątrz, to jest ukryte i to jest prawdziwe. To nie jest ta wesołkowatość na zewnątrz. Ja się pytałem Boga o moją wesołkowatość. To tak dygresja, tak. I mówię, Boże, ludzie mnie nie traktują poważnie. Oni myślą, że ja po prostu tak się zgrywam cały czas, a oni nie widzą tego, jaka głębia jest mojego życia. I mówię, Boże, ja wiem, że prawdziwa radość to jest na pewno jest coś więcej niż wesołkowatość, ale powiedz mi, co ty o mnie myślisz? Ja nie wiem, czy to Bóg mi powiedział, czy nie Bóg. Muszę od razu powiedzieć, bo to różne myśli mi chodzą po głowie. Ale wydawało mi się, że Bóg. Ale rozsądźcie sami. Normalnie słyszałem coś takiego, że Bóg powiedział, że wesołkowatość trzy razy jest w stanie tylko przewyższyć radość. Takie coś. Taką myślmy. Więc ja mówię, okej, okay, to ja jestem wesołkowaty, tak to podzielić przez trzy, to jest radość. Pan mówi tak. Rozsądźcie sami, że to Pan mi powiedział. Ale wiecie co? To mi pasuje do tej prawdziwej żydowskiej teorii na temat radości, ponieważ człowiek, który nie decyduje się, żeby się radować, nie będzie się radował. A ten, który się decyduje się radować, przynajmniej w jednej trzeciej będzie się radował. Tu jest powiedziane, będziesz się weselił w te dni. To znaczy, że nie wolno się smucić. Były też przepisy w Torze, które mówiły na temat żałoby. I był określony okres, kiedy wolno było być w żałobie. A co ponad było grzechem. Dlaczego było grzechem? Bo Bóg jest na niebie, jest Panem, troszczy się o moje życie, o moją rodzinę i moja podstawa żałoby, przekraczająca określony przez prawo czas, ona zwraca się przeciwko Bogu i mówi o beznadziei i o mojej niewierze w Boga. A czas żałoby mija, jest wysmucone, co miało być wysmucone, wypłakane, co miało być wypłakane, a teraz będziemy się cieszyć. Wiecie, my znamy słowa Jezusa, który powiedział, płaczcie z płaczącymi, cieszcie się z cieszącymi, tak? I ja wam powiem, ani jednego, ani drugiego dobrze nie robimy. Bo z płaczącymi płaczemy dopiero wtedy, kiedy mamy go przed swoimi oczami i kiedy nie wypada nie płakać. Albo nie wypada rżeć. Więc wtedy widzimy tego człowieka zmaltretowanego i wtedy tak. Ktoś przychodzi do modlitwy, jakiś ma tu dramat, nawet ja. Staję i tak. Będziemy się modlić. No bo Przecież nie powiem. Umrze albo żyć będzie. Pomodlimy się na wszelki wypadek. Nawet ja. Ale tak naprawdę to my jednego ani drugiego nie robimy dobrze. Dlaczego? Bo nie decydujemy się tego robić. Bo my, kiedy słyszymy o ludziach, którzy są w rozdarciu, w problemach, Viola przysyła maile do Polski, opowiada o tych dzieciach, to powinna być nasza decyzja, żeby się smucić, która będzie przelana na działanie. Ale wiecie, bardzo podobnie jest z radością. Że my powinniśmy cieszyć się z cieszącymi. I to nie tylko tak znowu, że wtedy, kiedy ich widzimy i kiedy nie wypada. Wiecie, ja jestem terrorystą. Jak ja znajduję się w jakimś gronie, wchodzę, jakaś mała grupa, wodzirej, ciesiółka wpada, tu i po prostu ludzie chociażby nie wiem, jakie dramaty mieli. To nie. Później się grupa kończy, ja się dowiaduję następnego dnia, że coś tam ojciec umarł komuś. Ups. Ale nie powiedzieli mi. Bali się. Biali się nie śmiać. Więc ja jestem terrorystą. Pod tym względem. Ale powiem wam, powinniśmy mieć decyzję, żeby się radować. Decyzję. Cieszyć się. Dlaczego? Bo mamy powód. Bo jest coś przed nami przygotowane dla nas. Bo jest plan. Bo Bóg wszystko ogarnia. Jeżeli nie cieszymy się, to znaczy, że nie wierzymy w naszego Boga i w Jego plan. Aleluja. Rozmawiałem z Jurkiem Rycharskim. Rozmawialiśmy o różnych ludziach w kościele. I on mówi, jedna osoba przeżywająca jakiś dramat samotności przychodziła do kościoła, modlił się o nią, tam rozmawiał. W końcu nie wytrzymał. Wziął tą osobę na rozmowę i powiedział tak, powiem ci tak, z serca do serca. Chyba już nigdy żadnych przyjaciół mieć nie będziesz. Mówi, bo jak wchodzisz do zboru, to po prostu widząc cię tylko w drzwiach, to każdy od ciebie ucieka. Widząc twoją minę, postawę, zgarbione plecy, zwierzchone, jak to po biblijnemu, włosy. Można by powiedzieć, i wszyscy uciekają. Mówi, musisz coś zmienić. Czy Bóg jest w twoim życiu? Czy On istnieje? Czy On ma nadzieję dla twojego życia? Wiecie, ludzie mówią tak, no co, to ja mam teraz zdecydować? Co, mam tak zaprzeczyć swoim uczuciom? No, chyba lepiej być posłusznym słowu, nie? Tego pamiętam pastor Michał, tata Zośki. Lubisz, jak się twoi przypomina, że miałeś ojca? I masz? Opowiadał, że w zborze, jak taki zbór prowadzi, tam trochę jakichś tam pracowników leśnych, drwali, różnych ludzi, wykształconych też sporo, ale właśnie mu opowiadał takie słowo o tym, żeby przemienić swoje myślenie na wzór Bożego Słowa. Że myślisz tak, jak Boże Słowo mówi. I mówi, że taki strapiony człowiek przyszedł po kazaniu i mówi, pastorze, ale o czym to było w ogóle? A on mówi, no ale co? Mówi, jak myśli zatrzymać? Mówi, całe życie moje myśli płyną. Wiesz, tak jest z wszystkim. My tak możemy myśleć. Nasze myśli płyną, nasze emocje płyną, w końcu nasze uczynki płyną, grzeszymy, cudzołożymy, żyjemy jak psy, a później mówimy, Panie Boże, jakoś tak popłynęło wszystko. Jakiegoś mnie stworzył, takiego mnie masz. A tu chodzi o to, żeby wszystko wziąć, poddać posłuszeństwo Bogu. Tak? Jak tu jest powiedziane, będziesz się weselił, to będziesz! Chociażby nie wiem co, to będziesz! Bo masz powód. Bo Bóg cię zaopatrzył, jesteśmy po żniwach, mamy dożynki, stłoczni wyjęte wino, pola zebrane i teraz jest 7 dni na to, żeby dziękować Bogu. I jak w Ameryce zaczęła się tradycja świąt dziękczynienia po emigracji tych wszystkich chrześcijan, którzy uciekali z Europy i zakładali Stany Zjednoczone, to święto dziękczynienia, które mają w Stanach, jest na wzór święta namiotów właśnie tam utworzone. Żeby po żniwach cieszyć się z tego, co Bóg daje. Wiecie teraz my, czy my coś otrzymaliśmy od Boga? Jeszcze nie tyle, ile bym chciał. Wiesz, ale Bóg ci dał tyle, ile On chciał. Ile tyle, ile potrzebujesz, ci dał. Tak? Więc będziesz się weselił. Wiesz, ja myślę, że my musimy zacząć się weselić. O, ja cię kręcę. Ja myślę, że musimy zacząć tak weselić. W ogóle wam nie wiem, czy wam, chyba wam nie powiedziałem, ale mieliśmy najlepszą radę Kościoła Bożego w Chrystusie w historii, na jakiej byłem. są spotkania pastorów, ale też spotkania rady. 6 nas się spotyka, 7. I w tym roku się zjechaliśmy i coś się ze mną i z Jurkiem dzieje od jakiegoś czasu fajnego. I my powiedzieliśmy, dzisiaj będzie inaczej. My się spotykamy po to, żeby szukać Pana. Tam jest napisane, że odprawiali służbę pańską, wtedy Duch przemówił, więc będziemy rozprawiać służbę pańską. Przeważnie dużo gadaliśmy, a teraz powiedzieliśmy, będzie inaczej, będziemy się modlić. I słuchajcie, zaczęliśmy się modlić. I od pierwszych słów mówimy, tu jest moc Boża! Jurek dotknął tatę Zosi, ten na ścianę poleciał, zachwiał się aż tak po prostu. Później zaczęliśmy wszyscy podskakiwać. Słuchajcie, modliliśmy się chyba 3 godziny i coś się działo. I ciekawe było to, że to się stało dlatego, że my postanowiliśmy, że będziemy szukać Pana i będziemy się modlić. To nie było tak, że weszliśmy do pokoju i my wiemy, o, jest coś inaczej, nie mogę podnieść ręki. Albo, tak jak dzisiaj do was mówię, język mi się plącze i nie panuję nad tym. Nic takiego nie było. Przyszliśmy i mówimy, dobrze, po to tu jesteśmy, żeby szukać Pana, znaleźć Go, usłyszeć Jego głos i to jest najważniejsze. A to, co obgadamy, to zawsze obgadać zdążymy. Słuchajcie, zaczęliśmy się modlić. Później rozmawiamy sobie z Jurkiem i to jest takie coś, co już mogę teraz zapowiedzieć. Mam zaproszenie dla paru mężczyzn, odważnych. Tak. Bo dziewczyny mają lżej. Dziewczyny umieją się cieszyć i płakać. Prawdziwy mężczyzna nigdy nie płacze. Dziewczyny umieją płakać i dziewczyny umieją się cieszyć. Bardziej niż mężczyźni. Ja to widzę, ja to wiem. Dlaczego? No, bo kobiety są takie emocjonalne czy coś. Nie, słuchaj. Tak jak kiedyś Zbyszek powiedział mi czy Izie powiedział, ale ja naprawdę mam uczucia. I proszę mnie nie obrażać. Wiecie, mężczyzna poznaje, że ma uczucia wtedy, kiedy mu kobieta dołoży. O, on pewnie uczuć wtedy. A rodzice ostrzegali. Jest pełny uczuć wtedy. Ale kobiety są na co. I zobaczcie, dobra, propozycja dla mężczyzn. Wiecie, rozmawiamy sobie z Jurkiem. Jurek mówi, słuchaj, ja po prostu czytam, że tam było zebranie proroków. I oni się tam w Biblii, i oni się tam zebrali, i tam jest powiedziane, że oni popadli w zachwycenie. I na Golasa tańczyli. I mówi, i tam jest napisane, że król Saul przyszedł i wszedł w to grono i jego porwało. On stracił kontrolę, on stał się jak jeden z nich. Jurek mówi, co to było? Mówi, jak to w Starym Testamencie takie rzeczy były, a nowy jest lepszy. Nie jest lepszy, oczywiście. Znowu to jest ten fałszywy podział na stare i nowe, ale to mówi, to co teraz? Jurek mówi, zacząłem studiować ten fragment i mówi, czytam tam, że tam słowo, to zachwycenie, to tak naprawdę, jakby to dobrze próbować przetłumaczyć, to jest trans. Ja mówię, co masz na myśli? A mówi, ja mam na myśli to, że jak się spierają ludzie i chcą się spotkać z Panem, to oni zrobią wszystko, żeby się z nim spotkać. Amen. Widzicie? Młodzież i dzieci i kuma. Słuchajcie, gdzie wy chcecie, żeby wasze dzieci poszły? Do szkoły! O Boże, życzą dzieciom tego, czego sami nienawidzili, jak byli dziećmi. Wiecie, nasze dzieci, one słuchają. Moja córka włącza muzykę na cały regulator, radyjko dostała na urodziny 2 lata temu i ona tam wszystko jedzie po prostu. Ja nawet nie wiem, jak imiona mają te babki, co tam śpiewają. Sobie myślę, jedyne dobre, że jej telewizora nie kupiłem. Jak ona by jeszcze te rozebrane dziewczyny oglądała na MTV czy jakimś innym programie, to dopiero by było. Tutaj przynajmniej tylko głos słyszy. Ale ja słyszę, co ona nam śpiewa. I sobie myślę, je. Później moja Oliwa chodzi po domu i baby, 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 baby. Shake, shake, shake your tam, wiesz. Ja bardzo myślę, jek, co to jest? To jest, wiesz, pytanie jest, jeżeli my tak dzielimy, że duchowe jest cielesne. Duchowe i cielesne. Powiem ci, my nigdzie nie dojdziemy i nasze dzieci nigdzie pójdą. A nasze dzieci pójdą tam, gdzie duchowe i cielesne się łączy. Pójdą na dobry hardcore, taki, że aż wyrywa bebechy i białka się wywracają wokaliście na scenie, bo popada w zachwycenie. I oni popadają w zachwycenie, kiedy słuchają tego gościa. Ale ja teraz jadę. Ale ja muszę dokończyć może to, co tydzień temu powiedziałem. Bo powiedziałem, że świat ma New Age i okultyzm. I Kościół musi mieć swoje New Age okultyzm. Prawdziwy okultyzm i prawdziwe New Age. Bo to będzie odwrócenie się od Hellady całej. Od tego duchowe i cielesne. Także propozycja dla paru mężczyzn, za jakiś czas będziemy robić spotkanie. Sauna będzie albo przed, albo potem. Zobaczymy. Może potem, bo później by sił nie starczyło. Ale powiem wam po prostu, spotkajmy się z Panem. Ja takiego autora znam, polecam tą książkę wielu ludziom od lat. To jest taki psycholog australijski. Mężczyznom polecam szczególnie. Na podstawie prac naukowych tego człowieka John Eldridge napisał książkę Dzikie serce. W niej się okazało, że każdy rozdział jest prawie kopią, tylko taką uchrystianizowaną tamtej książki. On pisze ostatni rozdział, że mężczyzna jest istotą duchową. Że kosmos jest jego przeznaczeniem, wielkość. I on tam daje różne rady, żeby pójść głębiej, pójść dalej. Że człowiek i mówi, opisuje, zobaczcie, mężczyzna idzie w góry i tylko krajobraz jest w stanie go nasycić. I to jest prawda. Mężczyzna idzie w góry albo idzie w dzicz, w las. Nie wiem, na morze. Już sam fakt obcowania z tym nieogarniętym coś robi z mężczyzną dobrego. I on tam pisze o duchowej stronie, wiesz. I pisze coś takiego, że opowiada historię w tej książce, ale mamy święto namiotów, nie? Ale dobrze, zaraz będziemy jeść, to będzie wyjść, ja będę dalej gadał. I on opowiada taką historię takiego aborygena, dziecko w Australii, aborygen, które zostało adoptowane przez Anglików. Wiecie, to był dramat, tam odbierano dzieci aborygenom, żeby ich cywilizować. Premierzy teraz wypłacane są odszkodowania po kilkudziesięciu latach. W ogóle dramaty były. Ale opowiada, że ten młody człowiek postanowił, jak już dorósł, postanowił wrócić tam do tego terytorium, gdzie jego plemię żyło i spędzić z nimi trochę czasu. I mówi, że ci faceci, jak go zobaczyli, to od razu postanowili go włączyć w swój świat. I on mówi, że zabrali go na noc przy ognisku. Gdzie śpiewali, krzyczeli, tańczyli. Ja mówię, pierwszy raz w życiu krzyczałem, tańczyłem, śpiewałem w gronie samych facetów przez całą ciemną noc pod gwiaździstym niebem. I wiecie, ten facet, to jest w ogóle pogaństwo, tak? On złożył świadectwo i ten Steven Biddle o tym mówi. Mówi, ja narodziłem się na nowo. Czy narodził się na nowo, bracia i siostry? Nie, bracie, amen, nie narodził się. Halleluja. No nie narodził się, no. Jak się można narodzić po prostu z diabła? No, też pewnie można na nowo. Więc nie narodził się, okej? Okay? Rozumiecie, tak? Że ja mówię o innych rzeczach. Ale mówię o tym, że człowiek jest człowiekiem. Wszyscy jesteśmy od jednego Adama. Świat nie powstał od Abrahama, Mustafy i Stefana w Polsce. Czecha, Lecha i Rusa. Czy tam, nie wiem jakoś. I jeszcze jakiegoś Aleksandra zatem. Tak, nie tak. Z Adama wszyscy jesteśmy. I mamy, jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I teraz Bóg chce do nas dotrzeć. Więc co Bóg mówi? Wesel się. Mężczyźni, proszę, zapisujcie się już. Ci, którzy są odważni. Ale ja wierzę, że to jest właściwy kierunek. I wiecie, i Żydzi tak zawsze robili. To jest fantastyczne, co chrześcijanie zgubili, wiecie. Dobrze, no. Chcecie już jeszcze? Zaraz. 10 minut jeszcze mi dajcie. Jeszcze na długo przed zielonoświątkowym przebudzeniem była taka sekta chrześcijan w Ameryce. Kwakrzy się nazywali. Quakers. Tam od nich ta firma jest później, te oleje są takie. Quake, tak, to od nich właśnie jest. I wiecie, oni byli po prostu... Oni byli tak głodni Boga, że oni przychodzili na nabożeństwa i mieli taki rytuał, że nie zaczynali głosić ani modlić się, dopóki duch ich nie ogarnął. To w ogóle jak kosmos, bo to było na długo przed przebudzeniem zielonoświątkowym. I oni stali i oczekiwali. Przeważnie duch się przejawiał przez to, że zaczynali się trząść. Później w tym natchnieniu wszyscy się trzęsą, dlatego kwakrzy, bo to jest od quake, od trzęsienia się. W pewnym momencie ktoś był tak natchniony, że wstawał i głosił kazania. I oczywiście minus tego był taki, że byli za mało zakorzenieni w słowie, więc to przebudzenie przeminęło, została religia. To jest to, co mówi Bono z YouTube, że jak duch opuszcza budynek, to pozostaje tylko religia. Co i nam również grozi. Amen. Ale teraz grozi nam, co nie grozi? Grozi! Biblia grozi, ja grożę, Bóg grozi. Żebyśmy byli czujni. Oczywiście, wierzymy inaczej. Amen, Zbyszku. Wierzymy inaczej. Ale teraz, wiesz, i teraz... Dobra! Wy czujecie to wszystko, co ja mówię? Bardziej czujecie, niż rozumiecie, bo o to chodzi właśnie. Będziesz się weselił w moje święto. I teraz wiecie, my patrzymy na Żydów i mówimy, co oni się tak kiwają, jak się modlą? Wiesz, stary, może byś się pokiwał trochę. Może byś się z Bogiem spotkał. Może byś się poruszył. Wiesz, my tu mamy takie chrześcijaństwo buddystyczne. My przychodzimy do kościoła. Tu poty leją siódme. Na uwielbieniu odlatują. Mam ochotę podejść z flamastrem. Kropkę namalować. Wiesz, nic cię nie ogarnie, jak ty się nie ogarniesz. Ogarnij się, to cię duch ogarnie. Zrozum, że jesteś istotą z ducha, duszy i ciała. Jak Jezus mówił, miłuj Pana Boga z całej siły, z całej mocy, całym sercem, wszystkim, to wszystkim. Weź sobie Biblię i zacznij chodzić. Jak nic nie potrafisz, to chociaż zacznij chodzić. Z Biblią i mów. Jak już nic nie potrafisz, to zacznij chodzić. Nie umiesz chodzić, to zacznij chodzić. O Boże. Zobaczysz, coś się otworzy. Żydzi się do dzisiaj tak modlą. I powiem, niektórzy coś przeżywają. Hasydzi powrócili do swoich korzeni żydowskich w średniowieczu, w Europie, na terenach Rzeczpospolitej, przez to między innymi, że zaczęli tańczyć do upadłego. Iza mówi, rozmawiałem z nią, teraz jest na Święcie Namiotów, i mówi, to jest jedna z najlepszych widoków, jakie można zobaczyć. Faceci w wielkich kręgach, po 20 osób, po 50 osób, po 300 osób, w kręgach trzymających się za bary, tańczą do upadłego na ulicach. W futrzanych czapach, w kapeluszach, bez kapeluszy, w myckach, w różnych rzeczach. I po prostu jadą, cieszą się dla swojego Boga. Wiecie, to dla nas to obce jest, bo to jak tu nirwanę osiągnąć w takim stanie? Jak to po prostu uciszenie duszy? Jak tam dojść w takim tańcu? Wiesz, ale to właśnie, słuchajcie, właśnie my musimy odejść od fałszywych religii i nawrócić się na religię prawdziwą. Okej. Okay. Będziesz się weselił w to święto. Ty i twój syn, twoja córka, twoje sługi, twoja służebnica oraz lewita i obcy przybysz. Więc jest zapowiedź, że obcy mają uczestniczyć w tym święcie, ludzie z innych narodów. Przez 7 dni będziesz świętował na cześć Pana, Boga twego, w miejscu, które Pan wyznaczy. Gdyż błogosławić ci będzie Pan Bóg twój we wszystkich twoich plonach i w każdym dziele twoich rąk i będziesz prawdziwie radosny. 3 razy w roku zjawisz się każdy mężczyzna spośród was przed Panem Bogiem twoim na miejsce, które wybierze, na święto Przaszników, święto Tygodni i święto Szałasów. Lecz nie zjawi się z próżnymi rękami. Okej, to jest dobrze. Dobrze, teraz słuchajcie. W 3 Mojżeszowej, 23 o 42. Będziecie mieszkać w Szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy, czyli miejscowi w Izraelu, mieszkać będą w Szałasach. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w Szałasach kazałem mieszkać swym synom izraelskim, gdy prowadziłem ich z ziemi egipskiej, ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I ogłosił Mojżesz synom izraelskim te święta Pana. Więc to święto jest, że jest ta charakterystyka, że oni zbijają sobie takie właśnie, w Jerozolimie to najwięcej takich widać sklejek teraz, w tym czasie. To akurat my nie po to przygotowaliśmy, ale tak się złożyło. Kogoś Bóg użył niechcący. Na tym mają dachy, które robią z liści palmowych, w środku ozdabiają to różnymi owocami, prawda, żeby po prostu, żeby te plony było widać. I tam spożywają posiłki, czasami nocują, czasami nie. Ci, którzy nocują, mówią, że to jest fantastyczne spać i oglądać niebo przez ten ażurowy sufit. Wiecie, jak to się ma do naszego życia? A ma się tak, że apostoł Paweł napisał, że my żyjemy tutaj na ziemi, w naszym namiocie, naszym ziemskim mieszkaniu, które przeminie. Izrael był w pielgrzymowaniu przez 40 lat na pustyni pod opieką i ochroną Bożą i my się niczym od nich nie różnimy. My nie budujemy żadnego imperium, dokładnie tak samo. Przeżywamy tutaj na jakiś czas. To, co mamy, jest doczesne, temporary, doczesne, przeminie. I dlatego święto Szałasów jest takie dobre, ponieważ przypomina nam, że my jesteśmy w wędrówce do spotkania Mesjasza. Że nie mamy tutaj nic trwałego, że możemy świętować. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, a jechać do święta, na święto namiotów do Izraela, wydać 4-5 tysięcy, czy to warto, może lepiej Tunezja, może... Wiesz, no może lepiej Tunezja, nie wiem, na pewno Tunezja tańsza jest niż Jerozolima, ale powiem ci, pojechać, wydać te 5 tysięcy i powiedzieć, Boże, ile to ja tysięcy wydam przez całe moje życie? Przecież ja ciągle wydaję tysiące, jakby tak dodać roczne budżety, z 10-latki budżety, to co to jest? żeby oddać, to jest powiedziane, nie przyjedziesz z różnymi rękami na to święto. Tak? Bo będziesz rozumiał, w czym bierzesz udział. Teraz słuchajcie, o tym święcie jest też powiedziane w Ewangelii Jana. Jeszcze jest powiedziane, przepraszam, jeszcze z trzeciej Mojżeszowej 23:40. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki z drzew rozłożystych i z wierzby z nad ptotoku i będziecie się weselić przed Panem Bogiem waszym przez 7 dni. Teraz jak ktoś jest w Izraelu albo widział film, to widzi, że Żydzi w święto namiotów chodzą z takimi dwoma akcesoriami. Jeden to jest owoc, to jest etrog, to jest, wygląda tak jak pomarszczona duża cytryna, to jest owoc cytrusowy, zielony. To jest powiedziane, że z szlachetnego drzewa weźmiesz sobie, więc dzisiaj rabini to już w ogóle, wiesz, oni badają, który lepszy jest, nie? I te ładniejsze więcej kosztują. I to jest cały biznes. Ale w drugim ręku trzymają coś takiego, jak przypomina to naszą palmę na niedzielę palmową. I tam są trzy gałązki. Jedna gałązka palmy, trzy gałązki mitru i dwie wierzby nadrzecznej, tak jak dokładnie jest to napisane. I dzisiaj jakbyś pojechał na święto namiotów do Izraela, to pod ścianą zachodnią znajdziesz Żydów, którzy trzymają ten owoc cytrusowy i właśnie te gałęzie i z tym chodzą jako atrybutem świątecznym. To jest pierwszy dzień świąt. Natomiast to święto trwa 7 dni i ostatni dzień jest kulminacją, jest tak zwany wielkim dniem tego święta. I teraz słuchajcie, w Ewangeliach jest o tym powiedziane. W Ewangelii Jana 7 rozdział, możecie sobie podkreślać. Ja przeskoczę parę fragmentów, ponieważ Jezus już zapowiedział, że On będzie wypełnieniem tego święta. Zbliżało się święto żydowskie namiotów. To jest Ewangelia Jana 7:2. A było blisko żydowskie święto namiotów. I teraz przeskakujemy później, więc mamy święto namiotów. Przeskakujemy do 8 wiersza. Jezus mówi, wyjdźcie na to święto, ja jeszcze nie pójdę na to święto, ponieważ mój czas jeszcze się nie wypełnił. Zawsze to czytałem i sobie myślałem, no nie wypełnił się, bo chcieli go zabić, a on miał w Paschę zginąć, nie w święto namiotów, więc się czas nie wypełnił, więc nie poszedł. Wiecie, teraz jak zaczynam odkrywać tą tajemnicę święta namiotów, to wiem, że był drugi powód, dla którego nie poszedł na święto namiotów. Ponieważ to jest jego święto, to jest jego powtórny powrót na ziemię, żeby królować. Dlatego mówił, że mój czas jeszcze nie nadszedł i nie poszedł, tak? Teraz przeskakujemy do wiersza 9, a im powiedział, to im powiedział i pozostał w Galilei. 10 wiersz, a gdy bracia jego poszli na święto, wtedy i on poszedł, niejawnie, lecz jakby pokryjomu, tak? Jest ciekawe. 14 wiersz. A gdy już minęła połowa świąt, wystąpił Jezus do świątyni i nauczał. Czyli w połowie świąt zaczął nauczać. I to, co naucza, jest świetne. Już nie chcę przerabiać całego tego rozdziału. Ale później przeskakujemy do 25 wiersza. Wtedy mówili niektórzy z mieszkańców Jerozolimy. Czy to nie jest ten, którego chcą zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie czynią? Wiecie, jak Jezus powróci drugi raz i będzie laską żelazną wszystkie narody, to nikt mu nic nie będzie w stanie uczynić. Nikt nie będzie mógł go zdjąć z jego tronu, tak? I tu jest właśnie to już jest zapowiedziane. Więc nie mogli, czy chcą go zabić i tak dalej. Oto jawnie przemawia, nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że jest Chrystusem, czyli Mesjaszem? Czyżby doszli do przekonania, że jest Mesjaszem? To jest święto namiotów, to jest święto Mesjasza, powrotu Mesjasza, Zbawiciela, tak? I teraz, ale najciekawsze jest 37 wiersz. W ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. To jest ostatni wielki dzień święta, święta namiotów. Ach. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o Duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w Niego uwierzyli, albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Teraz słuchajcie. W czasach Jezusa, w święto namiotów, kapłani schodzili do sadzawki Siloe na południe od świątyni, nabierali wodę, przynosili na ołtarz i wylewali przed ołtarzem i ta woda płynęła. Płynęła na zachód, tak jak mówi księga Zachariasza, i na wschód. Tylko jednej rzeczy brakowało. Ta, która płynęła na zachód ku Morzu Wielkiemu, jak nazywają Morze Śródziemne Izraelici, ona nie dopływała, a ta woda, która pływała na wschód, nie mogła dalej popłynąć, ponieważ Góra Oliwna, czytaliśmy o tym, pamiętacie? W księdze Zachariasza. Kto słuchał, ten pamięta i rozumie. Ta góra jeszcze nie jest podzielona, nie rozstąpiła się na pół, ponieważ Mesjasz jeszcze na nią nie stąpił i nie wszedł przez bramę złotą do Jerozolimy. I teraz Jezus w ostatnim wielkim dniu święta staje i On zapowiada to. I On mówi, ja jestem wodą, która naprawdę popłynie i która ożywi morze martwe, Czytaliśmy o tym na wiatrakach, bo to jest w innym proroku jest powiedziane, że ta rzeka będzie płynęła, będzie coraz głębsza, będą drzewa różnorodne rosły na obu jej brzegach. I gdziekolwiek dotrze ta rzeka, będzie tam życie i ożywi morze martwe i będą ryby w morzu martwym pływały. Gdzie to wszystko się jeszcze nie wypełniło. A Jerozolima będzie wyniesiona do góry i będzie najważniejszym miastem, a cała reszta będzie zrównana. Jezus tutaj w tym wielkim dniu święta staje i mówi, kto pragnie, niech przyjdzie i pije. Ja mu dam ożywczej wody. Tak? Księga Izajasza mówi, i będziecie czerpać z radością ze zdrowiu zbawienia. My dzisiaj czerpiemy, bo my uwierzyliśmy w Mesjasza, a jak uwierzyliśmy w Mesjasza, to mamy dostęp do Jego Ducha i jesteśmy napełnieni żywą wodą. Ale teraz wiecie, cały Izrael dzisiaj w większości dużej, chociaż prawdopodobnie więcej Żydów dzisiaj wierzy w Mesjasza Jezusa niż Polaków, to jest inna sprawa, bo obliczałem to. Też wam o tym chwilę powiem, bo cały Izrael to jest wielkości województwa mazowieckiego. Ja nie wiem, ile mamy zborów w województwie mazowieckim, ale prawdopodobnie liczba zborów w województwie mazowieckim nie przekracza 50. Na terenie Izraela, który jest wielkości województwa mazowieckiego, jest w tej chwili około 200 zborów mesjańskich, czyli 4 razy więcej niż u nas. Tak? Ale dobrze. Ale teraz, kiedy oni uwierzą, to będą tego Izajasza 12:3 cytować, będziemy czerpać z radością ze zdrowia zbawienia, ponieważ uwierzą w Mesjasza i Duch Święty będzie wylany na wszelkie ciało. Jak wam się to wszystko podoba? Kto co z tego zrozumiał? O Boże, to jest niesamowite, że ja po prostu taki poplątany dzisiaj jestem. Teraz będziemy jeść. Będziemy jeść każdy to, co przyniósł. Tak, i będziemy się radować. Słuchajcie, jeszcze mam słowo z Izraela. Iza przysłała mi dzisiaj rano, bo mówię, jakieś słowo z świętego miasta dla drogowców? Ona mi odpisała, że tak, że była u proroka Izraela na górze Samuel. Jest taki, ci, którzy byli w Izraelu na poprzednim święcie, to pamiętają go. Taki brodaty brat, naprawdę proroczo używany. On powiedział dla nas tak. Bądźcie blisko Pana i kochajcie Go. Blisko bądźcie i kochajcie Go i słuchajcie. Powiedział tak. Kupcie sobie ryby i nauczcie je dawać wam pieniążki. Zatrzymajcie chmury, które wchodzą wam w drogę i cały czas chodźcie w ponadnaturalnym, ponieważ czas chwały się zbliża. Amen. Także wiesz, po prostu mamy dzisiaj Jego Ducha. Mieszkamy w namiotach, ale jesteśmy przez Boga zaopatrzeni. Jeszcze jedna rzecz, muszę wam to powiedzieć, bo to jest bardzo ważne. Oni świętowali święto szałasów, swój pobyt na pustyni. Ja tego nie zdążyłem dzisiaj drugi raz obliczyć, ale chyba w zeszłym roku wam to obliczałem. Obliczyłem, ile milionów Żydów było na pustyni przez 40 lat. Obliczyłem, ile każdy dziennie musiał zjeść przepiórek i manny. Zamieniłem to na kilogramy i obliczyłem, ile Herkulesów, transportowców, musiało być codziennie wynajmowanych, żeby to zrzucać nad obozem Izraela. Przez 40 lat. Powiem ci, do dzisiaj, do dzisiejszych czasów nie ma precedensu tak dużej operacji logistycznej. Prowadzonej nieustannie przez 40 lat. Kennedy przez parę lat zaopatrował, przez parę miesięcy most lotniczy dla Berlina Zachodniego uruchomił, w którym latało wszystko. Węgiel, jedzenie, kiedy komuniści zrobili blokadę Berlina Zachodniego. To jest pikuś w stosunku do tego, co Bóg zrobił dla Izraela. I to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali. Bo my myślimy tak. Bóg chce nas uzdrowić. Tak, moje choroby chce uzdrowić. Tak, 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 tak. Chce mnie zbawić. Tak, narodzić mnie na nowo, chce, żebym pokutował. Ale powiem wam, jest wymiar chwały Bożej, której my ciągle nie dotarliśmy. Wylanie mocy Bożej w sposób, w jaki my tego nie rozumiemy. Stary Testament zapowiada, że do Bożego ludu przyjdą skarby narodów. I będzie chwała Boża potężna nad świątynią czasów ostatecznych, większa niż nad świątynią tamtych czasów. My dzisiaj jesteśmy świątynią Ducha Świętego. My musimy zacząć wierzyć w tą chwałę Bożą, która zaopatrywała Izrael na pustyni przez 40 lat. Z całym tym tonarzem. Z tą kilogramami i tonami przepiórek i manny każdego dnia przywożonymi. My mówimy, Nowy Testament jest lepszy niż Stary. Ale Stary ma taki wymiar, jaki Nowy jeszcze ciągle nie doświadczył. Dlaczego? Bo apostoł Paweł powiedział, że Izrael został odrzucony do czasu. Ale jeżeli odrzucenie Izraela stało się bogactwem pogan, to czym będzie dla świata przyjęcie Izraela? I on mówi, że to jest niewyobrażalne, co nadchodzi. I ja wam to dzisiaj głoszę, bo to jest czas święta namiotów. To jest czas niezwykłej chwały, którą Bóg chce wylać w tych czasach, w których my przychodzimy. I Bogu nie zależy na tym, żeby nasz Kościół powiększył się 2-3 razy. Bóg chce zbawić całe miasto. Bóg chce 2 miliony warszawiaków mieć u siebie, a nie w piekle. I Bóg przez kogo chce to uczynić? Przez nas. Kiedy to uczyni? Kiedy my otworzymy się na wspomnienie tych świadectw, które Izrael doświadczył, kiedy został wyprowadzony potężną Bożą ręką z Egiptu. Ty dzisiaj sobie myślisz, Boże, jak ja zapłacę rachunek za moje mieszkanko, moje 1000 złotych, moje 1500 złotych, czy wy tam 3,5, tak? za swój domek. Jak ja to zrobię? Słuchaj, to są żadne pieniądze. Tak jak 3 Żydów modliło się, jak już tak jesteśmy u Żydów. Nie, dosyć tych dygresji, Boże. Ale modliło się 3 Żydów i jeden się modlił i mówił, Panie Boże, daj mi 100 złotych, daj mi 100 złotych. A drugi przychodził milioner i miał taką transakcję za parę miliardów i po prostu ten mu tak przeszkadzał. W końcu podszedł do niego, ile chcesz? 100. Masz 100 i odejdź, bo nie mogę się modlić. Wiesz, ty się modlisz po prostu i mówisz, Boże, po prostu moje rachunki, moja choroba, moja rączka, tutaj mi taka sztywnieje trochę rączkami. Człowieku, to co przyjdzie, przewyższy wszystko, co widzieliśmy. Wszystkie rachunki. I to Bóg chce zrobić. Chce, żeby bogactwo narodów przyszło do Jego świątyni. Ze względu na co? Ze względu na Boży plan. Ze względu na plan dla całej ziemi. Ze względu na Mesjasza, który przychodzi w chwale. Dlatego bądźmy na to otwarci, co Bóg przynosi w swojej chwale. Żyjmy w chwale, spodziewajmy się w chwale i miejmy święto namiotów, wspominając to, co Bóg już kiedyś uczynił i ma moc powtórzyć.
Amen.
Halleluja. Siedział człowiek na przystanku i czytał Biblię. Podchodzi starszy i mówi, co tam czy... Młody chłopak zaczął się śmiać i cieszyć i mówi, wow, ale czat, super. Starszy podszedł i mówi, co tam czytasz, Biblię? A co cię tak cieszy? A, bo po prostu oni przeszli przez Morze Czerwone. A ten stary mówi, chłop, nie wiesz, jak to jest tam na Bliskim Wschodzie, te Morze Czerwone, taki bagnisty teren, tam w niektórych miejscach jest 15 centymetrów tylko. To dzisiaj już to naukowcy wyjaśnili, jak oni to przeszli. Patrzę na tego, co mówi, aha, okej, okay, dobra. Dalej zaczyna czytać. Czyta. W pewnym momencie wybucha śmiechem. Wiecie, z czego się cieszysz? A on mówi, to było niezwykłe. W 15-centymetrowej wodzie Bóg potopił całą armię faraona. Amen. Spodziewaj się wymiaru. My mamy serduszka dla Pana Jezusa. Bardzo dobrze. Przejdźmy do kolejnych organów. Masz serduszko dla Pana Jezusa, Jezus w Twoim serduszku. Dobrze, od czegoś zaczęliśmy. Od najważniejszego. Słowo Boże mówi, czuj niż wszystkiego innego, strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Dobry początek, halleluja. Ale jak ma się na serduszkach skończyć, to na co nam te walentynki? Po prostu to jest masakra. Teraz musisz się to rozszerzyć. Na płuca. Dlaczego na płuca? Ktoś wie może, dlaczego na płuca? Dlaczego? Dlaczego na płuca? No, bibliści. Dlaczego na płuca? Ponieważ duch to jest tchnienie, dosłownie. To jest podmuch. To jest ruach po hebrajsku. Więc teraz co? Zacznij oddychać Bogiem. Jak to Bogiem? Ano tak. Weź 3 razy. Czujesz Boga? Nie czuję. To jeszcze 3 razy. Wiesz, z tego przetlenienia zaraz zemdleję. Wiesz, zapomnij o nauce. Szukaj Boga. Zacznij nim oddychać. Później zaczniesz widzieć. Oczy mu oddasz. W końcu oddasz mu ręce, oddasz mu nogi. Jak już wszystko mu oddasz, to on powie, to jest to, czego pragnąłem i do czego zdążałem, ponieważ wszyscy w Kościele mają być na podobieństwo Jezusa, który nie tylko oddał Ojcu swoje serduszko, nie tylko swoje jedno płuco czy drugie płuco, ale oddał całego i poszedł na krzyż. Amen? I teraz Bóg oczekuje tego od nas, że jak będziemy się modlić, to tak jak Jezus w ogrójcu. Że kiedy się modlił, to pot Jego stał się jak krople krwi. A! To mi się podoba. To nie ma problemu. Ktoś mi napisał na Facebooku, mówi, a wolnościowcy, wolnościowcy, mówi, a nikt z was nie chce się rozebrać do naga, jak Dawid tańczy. Ja to przeczytałem i napisałem mu, jak to nikt? Przecież ja tego chcę właśnie. Ja mówiłem już tydzień temu. sprowadzał Dawid arkę do Jerozolimy i po prostu co kilka kroków składał ofiarę. Po dwóch dniach, ja się nie dziwię, że on na koniec był już rozebrany. Tańczył, śpiewał, wył. Wiecie, ja mogę spokojnie się modlić przez 10 minut w kościele.
Sierabara la sitra tamana naja, taka rozgrzeweczka troszeczkę.
Ale wiesz, jak już to trwa godzinę, to albo ja stąd idę, bo to nie ma sensu, albo ja w to wchodzę.
Amen.
I to jest nasze życie. Wiesz, ty żyjesz z Bogiem ile lat? Głosujmy. Kto żyje więcej niż 5 lat z Bogiem? Ręka do góry. Biada wam. Słuchaj, powinniśmy powiedzieć tak. 5 lat. Dosyć. Teraz się czas... Albo wchodzę głębiej, albo rezygnuję z tego. Amen? Ci chrześcijanie mówią, to biblijne święta, to takie biblijne, to Żydzi, te dychty zbijają, te namioty. Co to ma wspólnego z nami? No nic, z wami nie ma nic wspólnego. Już nic. Już nic wam nie jest wspólne. Koniec, już żeście się dali pominąć. Już naprawdę, to was nie dotyczy. Halleluja. No dobra, to teraz już jest dobrze. Teraz już jestem usatysfakcjonowany. Wstańmy. Jestem usatysfakcjonowany na teraz. Na tą krótką chwilę jestem usatysfakcjonowany. Ale dalej pragnę więcej, wyżej i głębiej. I słuchajcie, dziś jak się obudziłem i słyszałem tą piosenkę Uratował mnie, śpiewaną ze słowami Obdarował mnie, to widziałem siebie jak tańczę we śnie. Obdarował mnie. Wiesz, musisz od czegoś zacząć. Czekam. Czekam na ciebie. O, bracie, dobrze. Teraz czekam na ciebie, bracie. Dalej, idźmy. Czy zarazimy innych? Zobaczmy, co się będzie działo. O, nawet jakąś siostrę wzięło, to jest dziwne. Że mężczyzn bierze, to ja rozumiem. Czekamy następnych. Połóż rękę na niego, bo nie może podskoczyć. Połóż. Patrz. Dalej. Hej. Wypędzamy ducha Hellady z nas. Wypędzamy Ateny. Halleluja. Zapraszamy Jerozolimę. Jerozolimę zapraszamy. Halleluja. Siraka rabasaja. Oribade kemej. No, dalej. Jedna nóżka, druga nóżka. Od czegoś musisz zacząć. Halleluja. Sierdira la sera laja. Oribade de sedra la maralaja. Orikarama shatacaja. Sierdiore karele sera laja. Sierdiara karaja. Ore sedra le sera laja. Sierio la sedra la beja. Orila leleleja. Halleluja. 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 Amen. 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 Dzięki. Strzał w dziesiątkę. Mało. Mało. Dobrze. Mało. Amen. Dajcie mi konkrety. Amen. Dobrze. Teraz część czuje... Możesz ściszyć troszeczkę. Czuję, że część się zagubiła teraz. Bo teraz zrozumiała, że on naprawdę miał to na myśli. Że to o coś w tym stylu mu chodziło. Wiesz, ja wiem. Ja mam swoje ograniczenia, wiesz. Jakieś 20 kilo ograniczeń. My możemy różne rzeczy być, wiesz. Może ktoś nie tańczył dawno. Ja to wszystko rozumiem. To jest normalne. Ja po prostu nie będę krzyczał, że ktoś nie tańczy. Nigdy nie będę krzyczał. Będę tańczył i nie będę krzyczał. Będę wrzeszczał. Ale nie krzyczał. Okej? Okay? Ale po prostu zobacz to, co się dzieje. Amen? Także dobrze, teraz możesz podgłosić z powrotem. I teraz, jeżeli ktoś chce więcej mocy, ale takiej, wiesz, o której ja dzisiaj mówiłem, w duchu, duszy i ciele, chcesz kupić ryby i nauczyć je dawać pieniądze, chcesz zatrzymywać burze, nakazywać im, żeby się uciszyły. Jeżeli chcesz zobaczyć tą moc, która przynosi przepiórki i mannę, taką moc, tak? To przyjdź do przodu i będziemy się modlić. Amen, możesz podgłośnić i ci, którzy chcą, niech wyjdą. Pomodlimy się jeszcze chwilę. I Ojcze, dziękujemy Ci za to całe jedzenie, które przynieśliśmy. I błogosławimy je, będziemy je spożywać dziękczynieniem już za chwilę. I Ojcze, dziękujemy Ci, że chociaż mamy namiastkę tych świąt, namiotów, szałasów, Panie, że co prawda to święto trwa 7 dni, ale my mamy chociaż troszeczkę. I Panie, błogosławimy Cię, ponieważ chcemy dla Ciebie świętować, dla Ciebie się cieszyć, ponieważ Ty nas czymś obdarzyłeś. Amen. Teraz można podgłosić.